Radio Gdańsk, 11 minut po godzinie 17. Magda Szpiner, witam Państwa raz jeszcze. Czas na spotkanie z popołudniowym gościem. Z nami Anna Choszcz-Sendrowska, kierownik działu komunikacji i PR Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce. Dzień dobry Pani Anno, witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam wszystkich.
No i zapowiadając tę dzisiejszą z Panią rozmowę, sięgnęłam do liczb, które Państwo na swojej stronie udostępniają. List takich bardzo powiedziałabym danych niepokojących. 71 tysięcy dzieci pozbawionych jest opieki rodzicielskiej pod Państwa pieczą. Ponad 1500 podopiecznych. Proszę powiedzieć, jak sytuacja w Ukrainie, jak sytuacja wojny w Ukrainie też zmieniła te państwa statystyki?
No trochę to się rzeczywiście zmieniło, dlatego że po 24 lutego mamy w SOS Wioskach Dziecięcych, w pieczy zastępczej, można powiedzieć, kolejną wioskę dzieci. I są to dzieci z Ukrainy, to są uchodźcy, rodziny zastępcze, które są we wszystkich lokalizacjach naszego stowarzyszenia, rodziny zastępcze ukraińskie, a także dom dziecka z Kijowa, który jest w jednej z naszych lokalizacji niedaleko Warszawy, więc mamy rzeczywiście, można powiedzieć, w pieczy zastępczej w wioskach dziecięcych dużo więcej dzieci. Natomiast ta liczba, którą pani podała, 1500, w tej chwili to jest 1800 w polskich dzieci pod naszą opieką, trochę ponad 300 to są dzieci w pieczy zastępczej, natomiast 1500 to są dzieci w naszych programach profilaktycznych, czyli te, które są w rodzinach w kryzysie, które są zagrożone tym, że mogą do pieczy zastępczej trafić, a my robimy wszystko, żeby te rodziny umocnić i żeby one do pieczy zastępczej te dzieci nie trafiały, bo wiemy, jak wielką tragedią dla dziecka jest to, że jest z rodziną biologiczną rozdzielone i to tragedia będzie zawsze, chociaż rodzice zastępczy, rodzice SOS robią wszystko, żeby przywrócić tym dzieciom dzieciństwo, żeby one mogły budować też swoją przyszłość. Natomiast wracając do naszych podopiecznych z Ukrainy, rzeczywiście są z nami i nie wiemy, jak długo z nami jeszcze będą. Nie tylko te dzieci, które mieszkają i są fizycznie w SOS Wioskach Dziecięcych, ale około 250 rodzin zastępczych, które wspieramy w bardzo różny sposób, które są rozproszone po całej Polsce, rodziny, które się do nas zgłaszają, zastępcze, które wspieramy w ramach naszego programu związanego z dystrybucją bonów Sodexo. Widzimy, że tych potrzeb jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo rodzin zastępczych, które mają pod opieką na przykład 10 czy 15 dzieci.
No właśnie o to chcę Panią spytać. Kto w tej chwili najczęściej, jakie grupy trafiają do programu SOS Rodzinie? Z jakiego powodu, jednym słowem, Państwo najczęściej muszą roztaczać tę dodatkową opiekę?
Mówimy o programie profilaktycznym dla polskich dzieci, tak? O ten program SOS Rodzinie to jest program, który jest dedykowany rodzinom w kryzysie i te kryzysy są bardzo różne. To znaczy kryzys może się zdarzyć w każdej rodzinie. Czasem to jest taki kryzys, który trwa od pokoleń. Czyli jest to rodzina, która powiedzmy mieszka w małej miejscowości i nie potrafi zobaczyć, no, nie potrafi spojrzeć na swoje życie trochę szerzej, bo dziadek tak żył, ojciec tak żył i ja będę żył tak samo. I też do tego jest taki ten program, żeby pokazać trochę inną perspektywę i pokazać tym ludziom siłę. To, że mogą żyć inaczej niż żyją, że mogą znaleźć pracę, że mogą zerwać z ewentualnym nałogiem, że mogą poświęcić swój czas dzieciom i być z nimi naprawdę. To są takie przejmujące historie ludzi, którzy mieszkają niedaleko morza, czyli mają 30 kilometrów do morza, a nigdy przez całe życie nad tym morzem nie byli.
Na ile bieda albo brak środków mogą też wpływać na takie zachowania? Bo pani mówi raczej o pewnych, takich mam wrażenie, psychologiczno-socjologicznych uwarunkowaniach, a na ile sytuacja finansowa czasami blokuje to, co powinno dziać się dobrego w rodzinie?
No to jest bardzo ważne. My widzimy, że odkąd te transfery społeczne, czyli dodatek 500+, pojawił się w rodzinach, rzeczywiście ta sytuacja polskich tych rodzin, oczywiście, które my mamy pod opieką, się poprawiła, ale to także dlatego, że ci ludzie mają w osobie naszych pracowników i współpracowników, ekspertów po prostu, takich przyjaciół, którzy też z nimi na przykład opracowują plan wydatków, są doradcami w bardzo wielu kwestiach. aplikacjach, więc to się na pewno poprawiło, natomiast to się po prostu kończy. To, że ceny są takie wysokie, to, że rzeczywiście coraz trudniej jest rodzinom i to widzimy, to nie trzeba być do tego ekspertem, widzimy jak jest, no, ta siła nabywcza pieniądza jest po prostu dużo mniejsza. Kiedyś naszym rodzinom, no, one mogły sobie pozwolić na przykład na wakacje z dziećmi i my ich do tego motywowaliśmy, albo na przykład na to, żeby pojechać do miasta ze swojej wsi, na przykład na lody w niedzielę. Teraz to już jest wyzwanie, teraz nawet lód z supermarketu jest problemem, więc obawiamy się bardzo, że te rodziny, które były w kryzysie, mogą się w tym kryzysie po prostu z powrotem pogrążyć, no bo zarówno ten czas covidowy, czas izolacji społecznej, czas też tego, kiedy ludzie po prostu potracili swoje zajęcia, no bo to były takie zajęcia na przykład w gastronomii albo w handlu. Teraz to trochę wróciło, no ale też te pensje są niższe. Na pewno to ma ogromny wpływ. Bardzo ważne jest to, że co 20 polskie dziecko żyje w biedzie, czyli jego rodzice nie mają pieniędzy na to, żeby zaspokoić jego podstawowe potrzeby i to jest sytuacja dramatyczna i z tą sytuacją my także staramy się walczyć, ale to, co jest ważne, my w tym programie SOS Rodzinie nie dajemy rodzinom pieniędzy.
No właśnie o to chciałam spytać, na czym wygląda ta pomoc, jak państwo wyciągają rękę, ale też chciałam spytać, jak państwo docierają do tych rodzin, bo wy działacie nie tylko w miastach, ale również w małych wioseczkach.
Tak, to prawda. Może najpierw jak działamy. To jest taka sieć świetlic środowiskowych. My jesteśmy w 18 miejscach w Polsce, tylko w 18. Mamy nadzieję, że będziemy w większej liczbie, że będziemy mogli sobie na to pozwolić dzięki naszym darczyńcom, dlatego że ja uważam, no i my wszyscy uważamy, że w każdej gminie w Polsce powinien być taki program umacniania rodziny, SOS Rodzinie. To są świetlice środowiskowe, do których chodzą dzieci. Dzieci przychodzą do nas, spędzają tam czas po szkole, a w czasie wakacji to właściwie są to całe dnie. Mają tam zajęcia różnego rodzaju, mają opiekę pedagogiczną, psychologiczną, rozwijają swoje pasje, zainteresowania, organizujemy im wycieczki po to, żeby mogły zobaczyć trochę więcej niż tylko ich rodzinną miejscowość, ale przede wszystkim mają ludzi, którzy ich na co dzień wspierają. I tych ludzi mają także rodzice, bo to jest program kierowany do całej rodziny. Rodzina podpisuje kontrakt, to jest dobrowolny udział w tym programie i to rodzina zobowiązuje się do tego, że ona będzie swoje życie zmieniała. Nikt tego nie zrobi za nich. To jest ogromna praca rodziców, którzy bardzo kochają swoje dzieci i chcą, żeby im się żyło lepiej niż żyło się im, czy żyje się im. I rzeczywiście zmotywowanie tych ludzi do znalezienia pracy, łączenie ich z potencjalnymi pracodawcami, takie doradztwo zawodowe, żeby na przykład zmienić trochę swój profil.
No właśnie zastanawiam się,
Na
ile na przykład osoba, przepraszam, że pani przerywam, osoba, która korzystała ze wsparcia państwa po tylu latach przerwy, albo która nigdy nie pracowała, bo wcześniej stała się mamą, na ile jest w stanie zweryfikować swój sposób życia i wrócić na rynek pracy? Jak pani to widzi? Jakie macie doświadczenie?
To jest trudne, ale nie niemożliwe, jak pokazują nasze doświadczenia. Opowiadała mi koleżanka, która pracuje w jednej z małych miejscowości na wschodzie Polski, że była pani, która ma 9 dzieci. I ona, no tak jak pani powiedziała, wcześniej została mamą, dość sporo dostaje pieniędzy, prawda, na te dzieci, no więc do pracy jej się nie opłacało pójść. Natomiast nasze pracownice, osoby, które ją wspierały, wytłumaczyły jej i pokazały korzyści z tego, żeby jednak do tej pracy poszła, niekoniecznie finansowe, właśnie pozafinansowe, takie jak wyjście do ludzi, takie jak zamykanie się w czterech ścianach i taki jak taka zmiana właśnie raczej na poziomie emocjonalnym niż finansowym i ta pani pracuje.
No, proszę.
Więc to się udaje. Naprawdę to jest kwestia budowania relacji przez bardzo długi czas, bo pytała pani o to też, jak my rekrutujemy, można powiedzieć.
Jak docieracie do tych rodzin, tak.
Tak, jak do nich docieramy, to jest bardzo różnie. I jeszcze przed COVID-em było tak, że docieraliśmy do tych rodzin na przykład przez dzieci, bo do takiej świetlicy wcześniej, kiedy nie było żadnych obostrzeń i ograniczeń, nie mogło przyjść każde dziecko. Więc przychodziło dziecko i po nitce do kłębka, jak widzieliśmy, no bo nasi specjaliści doskonale to widzą w kontakcie z dzieckiem, czy warto porozmawiać z rodzicami o tym, co się dzieje w domu, to dochodziliśmy do tego i rozmawialiśmy z rodzicami właśnie przez dziecko. Czasem to była szkoła, która zwracała uwagę, że może warto by było z taką rodziną porozmawiać, może ona by chciała do tego w tym programie uczestniczyć. Czasem to oczywiście był także ośrodek pomocy społecznej, który wskazywał, że dobrze by było taką rodziną otoczyć opieką i wtedy my do takiej rodziny idziemy i pytamy, czy to jest coś, co jest w sferze ich zainteresowań, bo tak jak powiedziałam, to jest program dobrowolny, ale ponieważ jesteśmy już od lat w małych gminach i to wygląda tak, że jesteśmy w jednej miejscowości, umacniamy te rodziny, które z nami pracują i idziemy do kolejnej miejscowości, więc ta wieść się niesie. Jeżeli sąsiadka widzi, że jej sąsiadce żyje się lepiej, że częściej się uśmiecha, że no, potrafi więcej, że więcej, bardziej jej się chce, no to także ona się do tego programu przekonuje. No i to jest taka, powiedziałabym, 21 wieczna praca podstaw.
Jak można włączyć się, proszę Państwa, w tę opiekę i więcej na temat samej działalności SOS Wioski Dziecięce? Już niebawem na naszej antenie koniecznie zostańcie z nami. Naszym gościem, przypomnę, jest Anna Choszcz-Sendrowska, kierownik działu komunikacji i PR Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce. Witam Panią raz jeszcze. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jeśli Pani pozwoli, ktoś z naszych słuchaczy pyta, na ile Państwo są zorientowani i czy można w ogóle o tym mówić w ten sposób, że z tego systemu opieki wypadają nam jakieś dzieci, to znaczy, że są dzieci, którymi nikt w tym kraju się nie opiekuje. Czy to jest możliwe? Pyta jeden z naszych słuchaczy.
Mówimy o pieczy zastępczą?
Tak.
O pieczy zastępczej,
tak.
Chodzi o pieczę zastępczą, no nie ma takiej możliwości. To znaczy, jeżeli coś się złego dzieje w rodzinie, to są odpowiednie służby, które działają i wtedy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które jest odpowiedzialne za umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, jeżeli mamy wyrok sądu i są ograniczone prawa rodzicielskie, rodziców bądź odebrane prawa rodzicielskie, no to PCPR ma w swoich zadaniach obowiązek umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. No i najczęściej jest to piecza zastępcza instytucjonalna w naszym kraju, a nie piecza rodzinna, dlatego że cały czas brakuje rodzin zastępczych, czyli ludzi, którzy chcieliby się dziećmi opiekować.
To jest chyba poważny problem, prawda?
1/5 dzieci, tak, które są w pieczy zastępczej, to są dzieci, które są w pieczy instytucjonalnej, czyli w miejscach, w których nie powinny być, zwłaszcza małe dzieci do 10 roku życia w ogóle nie powinny być zgodnie z prawem w pieczy instytucjonalnej, no chyba, że mają rodzeństwo. No to wtedy mogą. Tak jest skonstruowane nasze prawo. Tak, to jest bardzo szeroki problem, problem, który jest w całej Europie, że rzeczywiście brakuje rodziców SOS, brakuje rodziców zastępczych, brakuje ludzi, którzy chcieliby poświęcić swoje życie wychowaniu dzieci, które, no, które nie mogą się wychowywać w swoich biologicznych rodzinach.
Kim są rodzice SOS, bo takiego sformułowania pani użyła? To jeszcze raz
tak,
powiedzmy.
To są osoby, które pracują w SOS Wioskach Dziecięcych, którzy bardzo często zmienili całe swoje życie i przeprowadzili się z drugiego końca Polski do wioski dziecięcej właśnie. My już wiemy, mamy to doskonale zdiagnozowane, że to jest największy problem. To znaczy, ponieważ wioski dziecięce dają wsparcie, dają to, czego no, dość często zazdroszczą rodzice zastępczy, którzy działają.
Ta wioska dziecięca to jest dokładnie miejsce fizyczne, gdzie znajdują się domy, gdzie mieszkają rodziny. Tak. Jak to wygląda? Jakby pani mogła nam taką wioskę SOS opisać?
To jest osiedle domów jednorodzinnych, takie jak każde inne osiedle, no i do końca takie jak każde inne, ale bardzo podobne. Najczęściej nieogrodzone, jedną mamy tylko ogrodzoną wioskę ze względu na to, że jest trasa szybkiego ruchu niedaleko. Są w tej wiosce domy i w każdym domu mieszka oddzielna rodzina, która składa się z mamy bądź mamy i taty i kilkorga przybranych dzieci. Najczęściej są to liczne rodzeństwa. W wiosce jest jeszcze jeden taki bardzo ważny budynek, gdzie pracują specjaliści. dzieci, czyli pracują psycholodzy, pedagodzy. Jest dyrektor wioski, który też zarządza całą logistyką, ponieważ no, w jednym domu jest na przykład 6 dzieci czy 5 dzieci. Pamiętajmy też, że są to dzieci po bardzo trudnych przejściach. Dzieci, które są bardzo zaniedbane pod bardzo różnymi względami. Nie tylko emocjonalnymi, bo to jest oczywiste, ale także edukacyjnymi, zdrowotnymi na przykład. Dzieci, które no, na przykład nigdy nie były u dentysty, takie, które do nas trafiają. Więc tych wyzwań jest naprawdę mnóstwo. No i związanych też oczywiście ze zdrowiem psychicznym, no bo trauma oddzielenia z rodziną, czy różnego rodzaju dysfunkcje związane z zażywaniem różnych środków, czy piciem alkoholu w czasie ciąży, to są też ogromne wyzwania. No i w tych wyzwaniach rodzice SOS, czyli rodzice zastępczy, którzy w wioskach dziecięcych pracują, nie są sami. Mają na co dzień ekspertów, którzy im w tym pomagają. No i najważniejszym zadaniem tych ludzi jest po prostu bycie z tymi dziećmi, bycie z nimi bez względu na to, co się dzieje. Dzieje się dużo różnych rzeczy, bo wiadomo, że dzieciaki, a te wszystkie emocje, z którymi do nas przychodzą, tę złość na świat i na rodzinę biologiczną i na to, że nie mogą się wychowywać w swoim domu tak jak ich koledzy, no to te emocje muszą oddać, a ci ludzie bardzo silni i niesamowici w mojej ocenie muszą je przyjąć, ale my także mamy coś, co jest bardzo ważne, czyli superwizję, czyli wsparcie psychologiczne dla rodziców zastępczych, dla rodziców SOS, ponieważ oni cały czas pracują na emocjach, my także o nich bardzo dbamy.
Jak można zostać takim rodzicem zastępczym? Jednym słowem, jak można włączyć się w budowanie waszych wiosek SOS?
W budowanie naszych wiosek SOS można włączyć się bardzo prosto, to znaczy nie wszyscy zostaniemy rodzicami SOS, bo nie wszyscy się po prostu do tego nadajemy, ale każdy z nas może wspierać naszą organizację, na przykład finansowo i oto do tego zachęcamy, dlatego że regularna pomoc to jest coś, no, bez czego my po prostu nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. Każdy, kto wie, kto wychowuje dziecko, wie, że regularny dochód po prostu jest konieczny, żeby się dziećmi opiekować. My jako organizacja zajmująca się dziećmi w pieczy zastępczej dostajemy dotację państwową, ale no to pokrywa około 22% potrzeb naszych dzieci. Resztę zawdzięczamy ludziom o wielkich sercach. Natomiast jeżeli ktoś myśli o tym i ktoś kiedyś przyszło mu chociaż raz do głowy, że może to jest dobry pomysł, żeby zostać rodzicem zastępczym, to my zachęcamy do tego, żeby się do nas zgłosić, żeby do nas zadzwonić albo do nas napisać i wtedy my może dziwnie to zabrzmi, ale sprawdzimy, czy to jest dobry pomysł wspólnie, bo ten proces rekrutacji u nas trwa około roku. To jest oczywiście seria testów psychologicznych, rozmów, ale także jest coś, co jest bardzo ważne, mianowicie 3-miesięczny staż. Czyli przyjeżdża się do wioski najpierw na tygodniowy wolontariat, potem na 3-miesięczny staż i pracuje się jako ciocia bądź wujek, czyli taka osoba, która na co dzień pomaga rodzicom SOS. To jest też bardzo ważna osoba i bardzo ważny element wsparcia. I wtedy ci kandydaci mogą zobaczyć, z czym za chwilę potencjalnie będą się mierzyć. I to w ten sposób przekonują się, czy to jest rzeczywiście życie, bo tego nie można nazwać pracą, chociaż ma się umowę i dostaje się za tą pracę wynagrodzenie. Czy ten styl życia jest rzeczywiście dla nich. No i taką decyzję oczywiście podejmujemy również my, jeżeli spotykamy się w tych decyzjach, to taka rodzina, rodziną SOS zostaje i może przyjąć dzieci.
To jest tak, że zgłaszają się do was osoby samotne czy małżeństwa, raczej osoby, które już wychowały swoje dzieci i mają przestrzeń czasową, czy to jest bardzo różne i nie ma tutaj jednej zasady?
Nie ma zasady. Jest naprawdę bardzo, bardzo różnie. Czasem to są młode małżeństwa, które mają dzieci bądź nie mają dzieci. Czasem to są osoby właśnie, które już odchowały swoje własne dzieci. Czasem to są samodzielne, najczęściej to są samodzielne panie. Kiedyś udzielałam wywiadu i mnie ktoś zapytał, dlaczego, a to był mężczyzna, i zapytał mnie, dlaczego to są najczęściej samodzielne kobiety, bo nawet jeżeli to jest małżeństwo, to też obserwujemy, że zwykle kobieta jest tym motorem tego działania. No i ja wtedy odpowiedziałam na to pytanie, że to dlatego, że kobiety są odważniejsze i bardziej wrażliwe i strasznie był urażony pan redaktor tą odpowiedzią, więc nie sądzę, żeby to było.
Może
aż
kobiety
tak,
mają inne predyspozycje, po prostu tak to delikatnie.
Raczej myślę, że tak. Myślę, że to jest po prostu tak, że bardziej są zmotywowane do tego, żeby zajmować się tymi najbardziej bezbronnymi, tymi, którzy no, sami sobie po prostu nie poradzą, czyli porzuconymi i osieroconymi dziećmi. Natomiast no, mamy też świetnych ojców SOS, którzy pokazują dzieciom świat i to jest no, nasze marzenie, żeby wszystkie dzieciaki mogły mieć i mamę, i tatę zastępczą, chociaż samodzielne panie też radzą sobie naprawdę świetnie.
Ktoś z naszych słuchaczy pyta, czy to jest tak, że w tej wiosce się mieszka, czy my w tej wiosce się pojawiamy w pracy na 8, 12, czy ile tam godzin sobie ustalimy. Czy to jest tak, że się przenosimy do takiej wioski, pyta ktoś z Państwa, i czy możemy to zrobić, jeśli mamy swoje dzieci, to one też uczestniczą w życiu takiej wioski dziecięcej?
Tak, to ta przeprowadzka jest konieczna. Tam się mieszka, to jest opieka 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Na tym polega piecza rodzinna właśnie. To jak jesteśmy na 8 godzin i wracamy do domu, to jest piecza instytucjonalna i tym się właśnie różnią. Różnią te dwa sposoby wychowywania dzieci. No my stawiamy jednak na rodzinę i na to, żeby dzieci nawiązały relacje i więź z tymi osobami, które są z nimi cały czas i na które mogą liczyć. Oczywiście są też dni dodatkowo wolne, w związku z tą pracą 24 na dobę są urlopy. Wtedy właśnie, kiedy tak tacy rodzice SOS na urlop jadą, to ta ciocia bądź wujek zajmują się dzieciakami, ale tak, to jest praca, a właściwie styl życia, czyli bycie rodzicem, więc nie, no nie jest to na pewno tak jak na etacie 8 godzin i do domu. Dom jest tam.
Jeszcze na koniec naszej rozmowy chciałam zapytać, na ile Państwo monitorują to, co potem dzieje się z Waszymi podopiecznymi, jak wchodzą w życie, jak sobie radzą?
Cały czas to monitorujemy. Ja może powiem jeszcze jedną rzecz do tego poprzedniego pytania, bo naszą przyszłością na pewno jest to, że będziemy tworzyć też takie rodziny poza wioską, czyli w tych miejscach, gdzie ludzie, którzy chcą dać dzieciom dom, mieszkają, czyli będziemy to wspierać, te rodziny po prostu, które mieszkają gdzieś w mieście, czy no, w okolicach naszych SOS wiosek dziecięcych, to na pewno jest nasza przyszłość, zwłaszcza, że w tej chwili no, mamy wypełnione wioski do ostatniego miejsca, ze względu też na to, że są u nas ukraińskie dzieci i nie wiadomo, jak długo jeszcze u nas będą. Także to też jest możliwość, no ale to musi być blisko naszych wiosek dziecięcych. Najbliższa wioska dziecięca na północy naszego kraju, właściwie to jest północny zachód, to jest Karlino, także serdecznie zapraszamy. Jeżeli chodzi o naszych podopiecznych, no to byłych podopiecznych, to są ich już setki. Ja ostatnio byłam na 30-lecie naszego domu młodzieży w Lublinie. To jest takie miejsce, gdzie dzieciaki przygotowują się do usamodzielnienia. Dzieciaki z tych mniejszych miast, jak idą do Lublina, do szkoły. I to jest niesamowite, jak się patrzy na tych ludzi, którzy mają 40, nawet 50 lat. Mają swoje rodziny, mają pracę, mają swoje dzieci, je wychowują i jak im się to świetnie układa. I to jest no najpiękniejsze świadectwo tego, że ta praca ma wielki, głęboki sens.
No i chyba najpiękniejsza nagroda, jaką można sobie w takiej pracy wymarzyć. Anna Choszcz-Sendrowska, kierownik działu komunikacji i PR Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, była gościem Radia Gdańsk. A jeśli Państwo zastanawiają się nad wsparciem finansowym lub zaangażowaniem, poświęceniem swojego czasu, a być może zmieniem w ogóle stylu swojego życia, szukają Państwo pomysłu na to, jak wesprzeć stowarzyszenie, koniecznie zerknijcie na ich stronę internetową. Tam wszystkie informacje znaleźć można. Raz jeszcze bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo, zapraszamy.